Stanisław Andrzej Pęksyk. Nie daj się umrzeć, czyli opamiętanie. Czyta autor. Ta książka odmieni twoje życie. Gdy coś takiego czytam na okładkach prawie wszystkich bestsellerów, otwierają się hemoroidy. Każda książka, nawet najgłupsza, może odmienić czyjeś życie. Jeśli coś w niej wejdzie w pole serca czytelnika, zawibruje w jego podświadomości i wpłynie na porzucenie starych nawyków. Ta też może odmienić czyjeś życie, bo chce w niej opowiedzieć o niekonwencjonalnym podejściu do własnego organizmu, o potrzebie wzięcia na siebie odpowiedzialności za własne zdrowie, nie ufając do końca lekarzom i farmakologii, o efektach oczyszczania ciała z toksyn i nieczystości, czyli o samouzdrawianiu. Wszystko to praktykuję od wielu lat, a także z dobrym skutkiem pomagam innym potrzebującym, schorowanym ludziom, którzy teraz przychodzą do mnie po pomoc. Myślicie, że nie bałem się, gdy świadomie wycofałem leki, którymi faszerowano mnie przez 15 lat? Uważacie, że łatwo było mi podjąć decyzję o rezygnacji z operacji, chemioterapii, naświetlań i tym podobnych atrakcji, gdy każdy specjalista doszukiwał się raka w różnych częściach mojego ciała? Ja będę swoim lekarzem, powiedziałem sobie i zanurzyłem się po uszy w przeróżne poradniki, książki, artykuły, no jakie wpadły mi w rękę. No ileż bzdur musiałem się naczytać, przez ile bredni przebrnąć, żeby dojść do tego miejsca, w którym jestem teraz, żywy i pomimo upływu lat coraz zdrowszy. A przecież tą samą drogą szło już wielu innych, których prace zaczęły do mnie docierać stopniowo, jakby podrzucane przez jakąś wyższą świadomość na potwierdzenie moich, okazało się, słusznych wyborów. W 1954 roku na przykład urodził się w Niemczech Andreas Moritz. Był niezwykle chorowity. Lekarze stwierdzili u niego reumatoidalne zapalenie stawów i poważną arytmię serca, dlatego nie dawali mu szans na dłuższe życie. W okresie dojrzewania umrze. Oto prognoza tuzów konwencjonalnej medycyny. I co zrobił Andreas? To samo, co ja. Zaczął szukać, czytać, uczyć się i w konsekwencji zrezygnował z osiągnięć współczesnej medycyny, zwracając się w stronę natury przez zmiany odżywiania i trybu życia. Dzięki weganizmowi, jodze, medytacjom i tym podobnym praktykom przeżył prawie 60 lat w zdrowiu, co było prawdziwym cudem dla wszystkich medycznych ekspertów przepowiadających jego rychłą śmierć. Takich ludzi jak Andreas poznałem dużo więcej. No jako czytelnik rzecz jasna, bo pozostawili po sobie wiele książek i poradników. Gdy wejdziecie do pierwszej lepszej księgarni, dostaniecie zawrotu głowy od ilości tego typu wydawnictw. Właśnie dlatego będę się starał nie podawać tutaj żadnych tytułów. Nie do końca. No, nigdy nie byłem, nie jestem i chyba nie będę konsekwentny. Bo jeśli chcemy wziąć odpowiedzialność za własne zdrowie, musimy do nich dotrzeć sami. Kiedy zacząłem dochodzić do zdrowia, miałem ogromną potrzebę dzielenia się moimi odkryciami ze wszystkimi. A było z kim się dzielić, bo u moich leciwych znajomych, no i krewnych, odkrywano raka nagminnie. Kupowałem książki i zawoziłem im, prosząc, żeby przeczytali, zanim podejmą jakieś decyzje, no co do leczenia. nie przeczytali. Nie mogłem tego zrozumieć, ale tak było w większości przypadków. Tracili włosy po chemioterapii, chudli, więdli. I w końcu odchodzili. Większość moich przyjaciół nie kupiła ani jednej polecanej książki. Dopiero wtedy zrozumiałem, że nikogo nie uleczy się na siłę. Moja empatia i chęć pomocy nie liczą się, jeśli nie ma pragnienia zmian u niezainteresowanego. Dlatego bez takich emocji jak kiedyś i bez ogromnego żalu kładę róże na ich grobie. Skoro nie chcieli uwierzyć, że rak nie jest chorobą, jak napisał w swojej książce Andreas Moritz. Nie wiem, czy będę żył długo, czy może wkrótce umrę. Nie interesuje mnie to zbytnio, bo już dawno pogodziłem się ze śmiercią. Zaakceptowałem ją, bo ten, kto jej nie zaakceptuje, nigdy nie będzie żył naprawdę. Tu i teraz. Liczy się tylko tu i teraz. Dlatego gdyby mi nawet przyszło umrzeć jutro, nie będę żałował moich decyzji, bo ostatnie lata przeżyłem bez bólu, upokarzających kolejek na korytarzach służby zdrowia, bolesnych zabiegów i tej nieznośnej atmosfery chorobowego herlactwa i zasuniętych szczelnie kotar w sypialni. Jestem szczęśliwy z powodu moich wyborów i życzę wam, żeby wasze wybory były równie trafne. Nikt za was tego nie zrobi, a jeśli wybierzecie piguły i biały fartuch, też będę was wspierał. Ważne, żebyście wierzyli, że to jest jedyny słuszny wybór. Biały fartuch może być również cudownie leczącym placebo. Będę jednak konsekwentnie namawiał każdego, kogo spotkam, do wzięcia odpowiedzialności nie tylko za swoje zdrowie, ale za całe swoje życie. Bo przy okazji samouzdrawiania odkryłem, że swój los, nawet gdy jest najparszywszy z możliwych, także można uzdrowić. Ewunia, szalenie uczciwa, szlachetna i dobra kobieta, zawsze miała podgórkę. Choroby czepiały się jej jak rzep psiego ogona. Wszystko już chyba zaliczyła, no z rakiem włącznie. W dodatku nie układa się jej życie osobiste. Partnerzy pojawiają się i odchodzą, mężowie umierają albo rozwodzą się. Dlaczego tak się dzieje? No bo ja już mam takie parszywe szczęście, odpowiada. No taki los. Mam pecha jak ten cowboy Bill, którego noga zawsze ląduje w gównie, zamiast w strzemieniu. Zapewne znacie takich ludzi w swoim otoczeniu. Oni uważają, że choroby, nieszczęśliwe wypadki, niefartowne zabiegi, okoliczności są absolutnie niezależne od ich woli. Nie mają i nie chcą mieć żadnego wpływu na bieg wydarzeń. Przestali walczyć z pechem, bo i tak pech zawsze wygrywa. Z drugiej strony spotykamy również zdrowych, radosnych, pełnych ciepła ludzi, którym wszystko się udaje. Mój przyjaciel Marek, kiedy próbowałem mu uświadomić potrzebę wzięcia odpowiedzialności za własne życie, prychnął w moim kierunku. A, wiem, łatwo ci mówić, bo jesteś jak ten król Midas, któremu wszystko, czego dotknął, zamieniało się w złoto. No, z tym złotem to przestrzeliło mile, ale jeśli złoto potraktować jako odpowiednik tak zwanego szczęścia, to może miał trochę racji. Czy Marek i Ewunia naprawdę nie mają wpływu na swoje położenie? Oczywiście, że mają. Dokładnie w takim samym stopniu jak każdy z nas. Nic nie układa im się po myśli tylko dlatego, że nie znają mechanizmów i praw, jakie obowiązują we wszechświecie. Co? Zabrzmiało koturnowo. Wiem, wiem. Mimo to podtrzymuję, że chociaż wszystkich obowiązują te same prawa, Większość z nas stosuje je nieświadomie, nie tam, gdzie trzeba i nie tak, jak trzeba. Dlatego są biedni i chorzy, a nie zdrowi i bogaci. Żeby było śmieszniej, ludzkość nie wytworzyła szkół, w których można się nauczyć, jak żyć. A owszem, w szkole nauczycie się dodawać, pisać, poznacie układ rozrodczy żaby i historię starożytną. Ale czy dowiecie się czegoś, jak być zdrowym, zachowując spokój i doskonały nastrój w codziennym życiu? O religii nie wspominam z litości, bo już przedszkolaków wpędza się w takie poczucie winy, że niektórzy nie mogą się wyrwać z tego stanu do końca życia. To też jeden z powodów, przez który chorujemy coraz częściej. Uwierzyliśmy, że tylko lekarz jest w stanie nam pomóc. Dlatego przenieśliśmy na ten zawód uczucia związane z Bogiem Wszechmogącym. A lekarz to żaden Bóg, a już na pewno nie Wszechmogący. To my sami mamy więcej z Boga i to właśnie Wszechmogącego, bo natura wyposażyła nas w zdolność samoleczenia. Do naszej dyspozycji mamy narzędzia, które przywracają równowagę w naszym organizmie, oczyszczają go i regenerują. Jednym z nich jest nasz mózg. Jest w stanie wyprodukować wiele skutecznych środków farmakologicznych, w dodatku takich, które nie mają skutków ubocznych. Specyfiki przeciwbólowe? Proszę bardzo. Nasenne? Jak najbardziej. Uspokajające? Oczywiście. Antydepresyjne? I owszem. Nasz organizm jest w stanie zniszczyć bakterie i wirusy, które wtargną do naszego ciała i to podczas snu, kiedy to system immunologiczny działa na najwyższych obrotach. Jedyny problem to nasze nastawienie do samoleczenia. Dość późno uświadomiłem sobie, że wszystkie zabiegi, które z taką determinacją robiłem i robię, przekonują jedynie mojego wewnętrznego lekarza, którego nosimy w sobie, do ważności problemu i wagi, jaką przywiązuje do zdrowia. To do niego zwracam się teraz przy jakichkolwiek kłopotach ze zdrowiem. No na szczęście już znikomych. Tym lekarzem jest nasza podświadomość. Jeśli jeszcze nie wiedzieliście o tym, żeby w razie choroby szukać pomocy wewnątrz siebie, no to teraz już wiecie. I wasza broszka, czy zechcecie z tej wiedzy skorzystać. Zdrowie jest najcenniejszą rzeczą, jaką mamy. Tylko dlatego piszę tę książkę. Młodzi ludzie jeszcze tego nie doceniają, bo ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Ja znam ten stan i emocje związane z diagnozą ma pan raka również. Wierzę także, że istnieje droga powrotu do zdrowia i to bez ingerencji tak zwanej służby zdrowia. Tak naprawdę każdy z nas jest w stanie odzyskać zdrowie samodzielnie. Wystarczy wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za własne życie. Kiedy o czymś takim przeczytałem kilka lat temu, musiało upłynąć trochę czasu, zanim w to uwierzyłem i z pełną determinacją zastosowałem nowe dla mnie narzędzia, zmieniając diametralnie dotychczasowy tryb życia. Gdy dopadnie nas choroba, natychmiast zaczynamy szukać lekarza albo lekarstwa, ostatecznie jakiegoś niekonwencjonalnego sposobu, który pomógłby nam wyzdrowieć natychmiast. Natychmiast! I dostajemy to. Dostajemy to, czego chcemy, bo XXI wiek oferuje nam terapię i piguły na każdą chorobę. No dobrze, no prawie każdą. Po kilku dniach przestaje boleć i uważamy, że znów jesteśmy zdrowi. Błąd. Żeby odzyskać zdrowie, nie wystarczy połknąć garść piguł czy przejść szczęśliwie operację. Coś takiego nie może cofnąć skutków wieloletnich zaniedbań, objadania się truciznami, niedosypiania czy wysiadywania przed telewizorem. Odzyskiwanie zdrowia to rodzaj żmudnej rekonstrukcji, która wpływa na wszystkie aspekty naszego życia. Pracę, wypoczynek, związki, emocje czy poczucie szczęścia. Tyle, że taka rekonstrukcja wymaga wysiłku i konsekwencji. Nie od lekarza, ale od siebie samego. A to jest najtrudniejsze. Ludzkość wiedziała o tych najskuteczniejszych i najprostszych metodach odzyskiwania zdrowia już w starożytności. Ajurweda, czyli w wolnym tłumaczeniu nauka życia, jest najstarszym systemem zdrowia i terapii uznawanej oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia od 1979 roku. U nas dopiero teraz zaczyna się przebijać, ale tylko w środowiskach bardziej oświeconych. Współczesnemu człowiekowi uzależnionemu od pigułki naprawdę trudno pojąć, że chorobę nie łapiemy przypadkiem. Sami wyniszczamy się złym odżywianiem, zagonionym trybem życia, nieumiejętnością opanowania emocji związanymi z wszechobecnym stresem i chorujemy. Lekarz stał się dla nas lekarzem pierwszej potrzeby. Kiedyś chodziło się do doktora tylko wtedy, gdy ktoś czuł się naprawdę źle. Teraz lekarz sprawdza nas jeszcze w łonie matki, a potem już regularne szczepienia, wizyty, witaminy, kontrole. A my i tak chorujemy. Dlaczego? Bo to dla nas stan naturalny i myślimy, że tak być powinno. Ajurweda przywiązuje największą wagę do myśli i uczuć. A uczucie, że nic nie można zrobić na przykład z bakterią grypy, no oprócz szczepionki, a potem odchorowania, pcha nas do łóżka z siłą wodospadu. Mówimy sobie, a katar leczony trwa 7 dni, a nieleczony tydzień. No znacie to zapewne. Taka postawa jest przyczyną naszego łapania infekcji. Informacja, że panuje epidemia grypy, wywołuje w nas zagrożenie i strach, czyli stres. A ten z kolei powoduje głębokie zmiany biochemiczne w naszym organizmie, czyli chorobę. Żeby zająć się samoleczeniem, najpierw musimy zrozumieć, że między naszym umysłem a ciałem jest bardzo ważne i mocne, chociaż niedostrzegalne połączenie. Każda myśl i uczucie w jakimś stopniu, większym lub mniejszym, wpływa na nasze zdrowie fizyczne. Depresja najczęściej paraliżuje układ odpornościowy, a gorące uczucie uzdrawia. Człowiek, który akurat się zakochał, nie choruje. Odchoruje najwyżej później, gdy się okaże, że zakochał się w zołzie lub awanturniku. Trwałe odzyskanie zdrowia, dobrego samopoczucia i witalności jest możliwe, ale ma niewiele wspólnego z konwencjonalnym leczeniem chorób. W zasadzie polega na wzmacnianiu delikatnego połączenia między zdrowym ciałem a zdrowym umysłem. Do tego procesu lekarz jest niepotrzebny. Gdyby Polacy zastosowali proste zasady ajurwedyjskiego sposobu życia, minister od chorób, no tylko dla żartu nosi nazwę ministra zdrowia, nie wiedziałby, co zrobić z pieniędzmi, bo szpitale zajmowałyby się naprawdę ciężkimi przypadkami, przy których lekarz jest po prostu niezbędny. Teraz niby leczą niby chorych, przepisując im niby lekarstwa. Gdyby ci pacjenci zajęli się sobą, nie przekroczyliby progu przychodni lekarskiej nigdy, tak jak to udaje mi się robić już od lat. Po odrzuceniu wszelkich piguł na nadciśnienie, cukrzycę, cholesterol, prostatę i środków przeciwbólowych przepisywanych mi na ból kręgosłupa, zacząłem uprawiać jogę, biegać. przestałem jeść mięso i nareszcie jestem wolny i zdrowy. No przy okazji popełniałem kardynalne błędy, ale mimo to czułem się coraz lepiej i myślę, że już nigdy do gabinetu lekarskiego nie wrócę. Bo to myśl jest najważniejsza. O czym będę chciał przekonać czytelników tej książki i mam ogromną nadzieję, że to mi się uda.